czas na rozmowę z naszym gościem.
To prawda. Gościem Radia Zety jest dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Jeszcze przypomnę, że tata dwóch uroczych córeczek, Zosia i Różyczka, czy to są rozrabiary, czy jednak do rany przyłóż dziewczynki?
To dwa różne charaktery. Zosia to jest urocza, ale rozrabiaka, a Różyczka jest przespokojnym dzieciątkiem, kochanym. Jedna i druga jest bardzo kochana, ale Zosia pokazuje już charakter.
Czyli Zosia rozrabiara, a Róża to jednak do rany przyłóż. A skorzystał pan z urlopu ojcowskiego?
Dużo czasu spędzam. Staram się każdą wolną chwilę spędzać z dziewczynkami. Na pewno weekendów.
Ale z urlopu ojcowskiego pan nie skorzystał.
Jest dużo więcej. Mieliśmy trochę czasu w zeszłym tygodniu, żeby też na sankach, żebym powoził dziewczynki.
Nie no, super, super, tylko w 2013 roku, kiedy był pierwszy kongres ojców, to pan się wtedy zarzekał, że na pewno skorzysta z urlopu ojcowskiego i że będzie pan zachęcał kolegów i tych z rządu, i z parlamentu, i z własnej partii, żeby właśnie szli tą drogą, bo ojcowie są potrzebni i nie mogą być tylko na pół etatu.
Dokładnie tak, więc myślę, że jestem na więcej niż na pół etatu i to nie tylko przez czas urlopu ojcowskiego, ale dłużej.
Ale urlopu ojcowskiego de facto nie było, nie było.
O formalny nie wystąpiłem. No, charakter mojej pracy jest taki, że ona jest pracą a czasem przez 7 dni w tygodniu po 24 godziny, a czasem można wykroić 1-2 dni, żeby w pełni poświęcić się opiece nad dziećmi. To się udaje w ostatnim
czasie. Co innego się mówi, trochę co innego się robi. Dobrze, mamy piątek.
Robi się nawet jeszcze więcej. Zachęcam wszystkich, którzy są na umowie etatowej, na tej umowie, której mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego, jak najbardziej. Inna jest praca posła, inna jest troszkę praca, jak ma się stosunek pracy, umowę o pracę.
Mamy piątek, gospodarka jest nieodmrożona w całości, a pan się tego domagał, wręcz żądał i stawiał ultimatum rządowi, że jeśli to się nie wydarzy, nie nastąpi dziś albo najdalej jutro, to pan kieruje jako PSL, rozumiem, jako prezes PSL-u, pozew zbiorowy w imieniu przedsiębiorców. To kiedy ten pozew?
Pozew jest przygotowany, rusza strona internetowa, to jest pozew dla przedsiębiorców. My jako PSL nie możemy wystąpić, bo to nie my jesteśmy pokrzywdzeni. Pokrzywdzeni są ci wszyscy, którzy stracili swój dorobek życia, stracili swoje miejsca pracy. Pokrzywdzeni są właściciele restauracji, siłowni, przemysłu z jednej strony wydarzeń eventowego,
tak,
rozrywkowego, kultury
i sportu. Można by absolutnie wymieniać tutaj. W takim razie, co będzie z tym pozwem?
Pozew będzie dostępny dla wszystkich, którzy chcą go złożyć. Jest przygotowany przez kancelarie współpracujące z naszym stronnictwem. Jest przygotowany do tego, żeby dochodzili swoich praw tych, którzy na to nie stać. Tych, którzy nie mogą skorzystać z usług prawnych.
Czyli przedsiębiorcy mają się zgłaszać, dopisywać do tego
pozwu? Będą mogli się zgłaszać przez stronę internetową. Będą odpowiednie formularze. Już udzielamy pomocy prawnej w naszych biurach poselskich co tydzień, na przykład pani poseł Pasławska.
Dobrze, a kiedy taki pozew de facto mógłby zostać złożony?
To zależy od branż, które się zbiorą, bo uważamy pod konsultacjach z prawnikami, że powinny być branżowe protesty. Już jest protest i zbór zbiorowy, taki pozew zbiorowy branży gastronomicznej przygotowany nie przez nas, ale przez tą branżę, a będą, myślę, kolejne branże, choćby branża eventowa, z którą dzisiaj mam spotkanie z branżą organizującą śluby, wydarzenia tego typu, która bardzo ucierpiała i została też zamknięta nielegalnie w wielu wypadkach, bo tak stwierdzają sądy administracyjne.
No, branża gastronomiczna też bardzo mocno ucierpiała i być może wiele osób straci pracę niestety. Liczba zakażeń rośnie, tak, ale będzie tracić
już
dalej.
Wiele osób zamknęło swoje
szacunki są rzeczywiście bardzo niepokojące. Liczba zakażeń rośnie, idzie trzecia fala. Czy pana zdaniem rząd ma plan, oprócz tego, że straszy nas?
Nie ma planu, a ten plan, który przedstawił, nie został zrealizowany. Przecież w listopadzie premier Morawiecki mówił, więcej zakażeń, większe obostrzenia. Było mniej zakażeń i były większe obostrzenia. Źle postąpił rząd, odmrażając tylko i wyłącznie hotele, a nie uruchamiając restauracji w reżimie sanitarnym. I to spowodowało te wydarzenia choćby na Krupówkach, bo ludzie przyjechali do Zakopanego i nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli gdzie pójść zjeść.
Pana zdaniem rząd nie ma planu. Czy w takim razie będzie powrót do kolejnego lockdownu?
Myślę, że w najbliższych dniach to nastąpi, a te tłumaczenia ministra Niedzielskiego czy premiera Morawieckiego, że to przez odmrożenie hoteli dzieje się wzrost zakażeń teraz, czyli te 10 tysięcy, to jest nieprawda, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby już były zdiagnozowane, jeżeli by doszło do zakażenia te osoby. to jest wynik wcześniejszych błędów, to jest wynik rozprzestrzeniania się wirusa.
A może rząd po prostu zlekceważył właśnie ten brytyjski wariant koronawirusa w grudniu?
Otwarcie szkół jest jednak powodem rozprzestrzeniania się wirusa, udowodnionym przez naukowców. Druga rzecz, wirus, ta odmiana brytyjska, ona jest niebadana w Polsce, ona jest dużo bardziej zjadliwa, dużo groźniejsza i myślę, że to ona dotarła i teraz się rozprzestrzenia.
A to, że pan prezydent wybrał się na narty, to panu przeszkadza? Bo pan prezydent przez niektórych jest krytykowany, no, że wymaga się od ludzi jednak ostrożności, a pan prezydent daje inny przykład. Panu to przeszkadza?
Mi przeszkadza przede wszystkim, że przez 190 dni, bo prawie tyle trwa już druga kadencja, pan prezydent nie zrobił nic w sprawie pandemii. A w trakcie kampanii lansował się na koronawirusie. Uruchamiał linie produkcyjne, środka do dezynfekcji. Jeździł od targowiska do szpitala. Po prostu zwoływał rady gabinetowe, rady bezpieczeństwa narodowego. Ustawy produkował. A teraz ma gdzieś sytuację pandemiczną, ma gdzieś sytuację przedsiębiorców. Żadnych inicjatyw.
Czyli
proszę
nie powinien
mi wymienić,
się,
pani redaktor. Prezydenta w drugiej kadencji. Jedne skuteczne działanie prezydenta w drugiej kadencji. Mamy taki przykład, jeden. Jak będzie jeden, to naprawdę pójdę pod pałac prezydencki i pomacham panu prezydentowi.
No teraz tak nie przychodzi mi nic do głowy, ale może pani pamięć mnie zawodzi.
Nie, panią redaktor, pamięć nie zawodzi, nie, po prostu tam nic nie ma, tam jest pustka, bailando powyborcze trwa, weekendziki i takie sprawy. No.
Czyli pan prezydent nie powinien się wybierać na stok, no jednak ruch fizyczny jest
wskazany. Pan prezydent powinien być aktywny każdego dnia, naprawdę jakby był aktywny przez 190 dni i sobie dwa dni pojechał na narty, to by nikt nie miał do niego słowa pretensji, tylko że brakuje w tych ostatnich miesiącach drugiej kadencji jakiejkolwiek aktywności, jakiegokolwiek zmysłu, czy zamiaru politycznego, jakiejkolwiek inicjatywy. Gdzie są szczepionki od Trumpa? Gdzie są szczepionki ze Stanów Zjednoczonych? Co on załatwił? No ile konsultacji było?
To teraz premier zapowiada, że będziemy
to była tylko
jednak
deklaracja kampanijna.
No to teraz premier zapowiada, że będziemy szukać jednak dodatkowych dostaw szczepionek na własną rękę. Już poza Unią Europejską, która zdaniem premiera zawiodła, właściwie Komisja Europejska zawiodła, ponieważ źle wynegocjowała dostawy, znaczy umowy z dostawcami.
To premier z nami o tym rozmawiał na spotkaniu konsultacyjnym 3 tygodnie temu. To ja myślałem, że przez te 3 tygodnie to on nie tylko już znajdzie te szczepionki, ale one już będą w Polsce. Sugerowałem mu, żeby wrócił do rozmów ze Stanami, które prowadził Andrzej Duda. Zapytałem się, ile było posiedzeń komisji, czy jakichś wspólnych zespołów pomiędzy
Czyli
Polską a Stanami.
Czyli pan tę zapowiedź nie bierze za dobrą decyzję. Monetę, rozumiem, tak?
Ja biorę za dobrą monetę wszystko, co zmierza do poprawy bezpieczeństwa Polaków i do zwiększenia liczby szczepionek, bo szczepionki będą tylko wyłącznie wtedy skuteczne, kiedy będą skuteczne pod względem swojej działalności i tutaj mamy 95% skuteczności produktów zaproponowanych i skuteczne będą wtedy, kiedy będą szybko podane, bo jak będziemy przez 5 lat podawać szczepionkę na COVID-19, to w międzyczasie powstanie COVID-21, 22 albo 23. Dobrze, i wtedy już będzie nic nieskuteczne.
Dziękujemy słuchaczom, słuchaczkom Radia Z. Oczywiście cały czas jesteśmy na Facebooku i na radioz.pl. Władysław Kosiniak-Kamysz z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. A słuchał pan wczoraj ministra Szumowskiego, byłego ministra zdrowia, który się objawił, notabene, tak powiem naszym słuchaczom, że też oczywiście próbowałam zaprosić pana ministra, ale na początku to się w ogóle migał, a już ostatnio w ogóle nawet nie odpowiada na SMS-y, więc wczoraj jednak udzielił wywiadu w Polsat News i trochę pił do pana, tak można powiedzieć, nawiązywał do tej zapowiedzi, że należy odmrażać się po całości gospodarkę. A przecież widać, co się dzieje u sąsiadów, że tam też będą lockdowny.
No, po pierwsze, widziałem taką dużą radość na twarzy pana ministra Szumowskiego z tego, że już nie musi pełnić tych obowiązków. To dziwne, bo myślałem, że jest bardziej ambitny, że będzie chciał walczyć o zdrową Polskę, o wyjście z kryzysu, a nie mieć satysfakcji, że już dzisiaj nie jest ministrem zdrowia. Trochę takie to słabe i małe. No ale to jego problem, jego polityczna emocja i jego polityczny kierunek. Jeśli chodzi o działanie, gdyby rząd słuchał rad opozycji od sierpnia, kiedy mówiliśmy przygotowywać się na drugą falę, zastanowić się nad otwarciem szkół czy nie na nauczanie zdalne, bo przykład Izraela pokazał, co się dzieje po takim bezrefleksyjnym otwarciu szkół. Ale nie
pan,
chciał wtedy.
Ale pan wiceminister Piątkowski również tutaj powiedział, że no nic, nic na to nie wskazuje. No, nie widać, żeby ogniska zakażeń
badania
były.
Badania naukowe, i to nawet minister Niedzielski powiedział, tak proszę w listopadzie chyba to mówił, tak proszę państwa, to przez otwarcie szkół
ale
doszło
ja mówię teraz,
do drugiej
co się dzieje,
fali
że teraz dzieci w klasy 1-3 chodzą do szkół.
Oczywiście to jest mniejsze zagrożenie, ale na pewno to jest ta przestrzeń, która jest nie do opanowania. To, ja rozumiem chęć i dzieci, i rodziców, i nauczycieli. I sam mam podobną chęć, żeby szkoły były otwarte. Chciałbym, żeby maturzyści w pierwszej kolejności i ośmioklasiści wrócili do szkoły, żeby mogli się po prostu w normalny sposób uczyć. Ale ryzyko z tym związane według badań naukowych jest bardzo duże. A dzisiaj rządzący postanowili pójść troszkę inaczej. Oni sobie wybrali na przykład siłownię. Zapadła decyzja, a zamknijmy siłownię. A dlaczego siłownię?
Ale otwórzmy kasyna. Ale otwórzmy kasyna. I być może będziemy otwierać sanatoria. Nie jest rozporządzenie.
I to jest takie pomieszanie z poplątaniem. Jak ktoś idzie na siłownię, to po pierwsze przeważnie bierze prysznic po tej siłowni albo przed tą siłownią, albo i przed i po. Trzyma dystans. Tam to nie jest... To nie są sporty walki, to nie są zapasy w stylu wolnym ani klasycznym, gdzie po prostu jest sport kontaktowy. Ja tego kompletnie nie rozumiem. To nie jest potwierdzone badaniami naukowymi. Otwarcie hoteli bardzo fajnie w reżimie sanitarnym. Ale czemu nie można otworzyć restauracji w reżimie sanitarnym? Połowa stolików, zachowanie dystansu społecznego. Przecież przy stolikach raczej jak ktoś wyjeżdża na urlop z rodziną czy ze znajomymi, no to w gronie znajomych spożywają posiłek, z którymi i tak mieszkają najczęściej w jednym albo w dwóch pokojach, z którymi jechali w jednym samochodzie. No to jest kompletny bezsens. Jak nie ma tych restauracji, no to ludzie przyjechali do Zakopanego i kurczę, i co mieli ze sobą zrobić wieczorem? Jak nie mieli gdzie usiąść, wypić piwa,
poszli
zjeść
na Krupówki.
Kotleta i pogadać. No.
Poszli na Krupówki i śpiewali sobie
poszli
polewamy
na Krupówki,
się szampanem.
Zaczął się balet i tak to jest. No.
A wracając do tego, co się wydarzyło wczoraj, czy pan sobie teraz wyobraża jakąkolwiek współpracę w ramach już przyszłych wyborów parlamentarnych z Platformą Obywatelską, której zarząd, władze opowiedziały się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego? A może poprzecie PO?
Nie, my mamy swój pomysł. Jak wyrok był 22 października, to 24 ogłosiłem nasz pomysł. Po pierwsze, powrót do kompromisu, po drugie, rozpisanie
referendum. Tak? To nie nastąpi.
I mamy pytanie, dzisiaj wiele osób zaczyna to popierać. Dziękuję części Platformy, która to popiera. Dziękuję Polsce 2050, że poparła też nas i w projekcie ustawy przywracającej kompromis, i w projekcie referendum. My nawet przedstawiliśmy pytania w tym referendum, to jest już o krok dalej, że znajdą tam miejsce ci, którzy są za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, ci są
ale wracając
za liberalizacją
do tego, co
właśnie
co postanowiło
do 12
władze tygodnia Platformy Obywatelskiej.
Za utrzymaniem kompromisu. A decyzja Platformy, ja ją rozumiem, bo partia podjęła decyzję skrętu w lewo i to jest może nawet naturalne, bo wyborcy są bardziej lewicowi. To pewnie było poprzedzone badaniami, że duża część wyborców Platformy skręca w lewo. My to szanujemy, to jest decyzja oczywiście partii, która jest partią autonomiczną, ma swój program i może go mieć. My takiej decyzji byśmy nie podjęli i rozumiem, że część konserwatystów w Platformie może mieć z tym problem, ale my się na pewno
i ma z tym
nie
problem. I ma z tym problem. Tutaj wczoraj był Paweł Zalewski, mówił, że takie decyzje powinna podejmować Rada Krajowa, a nie zarząd.
Chyba nawet mówił, że to była błędna decyzja już później w ciągu
ale
dnia.
Ale czy taka decyzja pomoże Platformie Obywatelskiej, czy raczej zaszkodzi? Pana zdaniem.
To ja im życzę wszystkiego naprawdę dobrego. Dużo razem przeszliśmy, mieliśmy dobre doświadczenia, czasem trudne. Na pewno nie będę im dzisiaj podkładał nogi, jak robią niektórzy w opozycji.
A czy to zamyka definitywnie furtkę do ewentualnej wspólnej listy w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu?
Dwa bloki są w stanie wygrać z PiS-em. Ja chcę przedstawiać scenariusze skuteczne, a nie tylko wymarzone.
Ale PSL scenariusz i Platforma w jednym bloku to jest kompletnie wykluczone.
Chodzi o określenie się i wyborców, i formacji politycznych. Jeżeli się określamy bardziej w lewo, no to dzisiaj nie widzę w projektach Platformy i w projektach Lewicy w sprawie aborcji różnicy. Jedni i drudzy są za aborcją do 12 tygodnia. No to rozumiem, że tam jest bliżej, ale rozumiem, że może być część konserwatywna Platformy, której będzie bliżej do bloku centrowego. Mamy 2,5 roku co najmniej do wyborów i Wiele się w tym czasie wydarzy. My będziemy budować blok centrowy, dwa bloki w opozycji. To jest wzięcie w kleszcze PiSu. Z dwóch stron można ich zaatakować i wygrać z nimi. Inaczej będzie to bardzo trudne. My to, te inne scenariusze testowaliśmy. Jeden blok był na wybory europejskie. Rafał Trzaskowski miał poparcie i też się nie udało, choć wydawało się, że to jest na wyciągnięcie ręki. Więc nie powtarzajmy tych samych eksperymentów, oczekując innych wyników. Innych wyników nie będzie. Spróbujmy rozwiązanie dwa bloki. Centrowy, który my tworzymy, i liberalno-lewicowy, który też się krystalizuje.
Józef Zych, były marszałek partii i honorowy prezes PSL-u, skrytykował ostatnio w rozmowie z portalem wprost.pl pana alians z Kukizem. Powiedział tak: jeśli ludzie Kukiza mówią, że obecna konstytucja, w którą największy wkład miał PSL, jest bolszewicka, no to o czym my mówimy? Ja bym nigdy z takimi osobami nie rozmawiał, nawet bym im ręki nie podał. Mocne. Czy alians PSL-u z Pawłem Kukizem to był błąd?
Nie był błąd, bo dał efekt wyborczy, choćby w województwie lubuskim, tak bliskim dla marszałka Zyka, którego serdecznie pozdrawiam, naszego honorowego prezesa. I z 17 tysięcy głosów w roku 2015 wzrosło tam poparcie do 50 tysięcy głosów w roku 2019. Ponad 11% w województwie, a wcześniej tam mandatu po prostu nie uzyskiwaliśmy w roku 2015. Więc trzeba patrzeć na politykę dzisiaj też, nie tylko przez pryzmat tego, którego się najbardziej lubi w polityce, ale tam, gdzie się będzie skuteczny.
No ale mocne to były jednak słowa byłego marszałka Sejmu Józefa Zycha, że no, ja bym nigdy z takimi osobami nie rozmawiał i bym im ręki nie podał.
Powiem szczerze, nigdy w takiej dyskusji osobistej, ani na Radzie Naczelnej, jak był ten temat poruszany, budowy Koalicji Polskiej, nie padły takie słowa, więc łatwiej się pewnie wypowiada po czasie, ale szanujemy pana marszałka. No, rozumiem, że jest bardzo związany z dorobkiem konstytucji. Był przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i to jest pewnie taka osobista refleksja. Pod względem skuteczności wyborczej ten sojusz okazał się skuteczny, ale nie mógł trwać dłużej, bo w sprawach już wartości nadrzędnych, racji stanu się poróżniliśmy. My jesteśmy za obecnością w Unii Europejskiej. Paweł Kukiz tutaj miał inny stosunek do wetowania budżetu. Rozeszły się nasze drogi, ale pod względem zwycięstwa wyborczego, no to był najlepszy wynik pod względem liczby oddanych głosów od 93 roku.
Rozumiem, był to doraźny alians obliczony na to, żeby po prostu dostać się do Sejmu. Teraz trzeba będzie kolejne alianse zawiązywać przed kolejnymi wyborami.
Nie, ale
przed
tam z tego
wyborami
też wynikają ciekawe projekty, które pozostały, choćby sędziowie pokoju, choćby demokracja bezpośrednia.
Niektórzy słuchacze pytają, czy jednak to nie było schizofreniczne, że najpierw szliście z nimi do wyborów, a potem pan wyrzucił po prostu Pawła Kukiza i jego ludzi z Koalicji Polskiej.
Rzecznik Praw Obywatelskich, który powinien być wyłaniany przez organizacje pozarządowe. To jest ciekawy dorobek, czy emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS. To są projekty, które,
tak, ale to są
pod
na razie
którymi dalej
projekty
będziemy się
to
podpisywać
na razie projekty
wspólnie.
Żeby one weszły w życie, to musielibyście wrócić do władzy. Czy to nie było jednak schizofreniczne, jak pyta nasz słuchacz?
Nie było, ponieważ umówiliśmy się na wspólny program, kilka punktów programowych, ale gdy możliwość współpracy się wyczerpała, to po prostu w kulturalny sposób się rozstaliśmy. Nie takie rozstania w polskiej polityce następowały. Z jednej listy wchodził Zbigniew Ziobro z kilkudziesięcioma posłami, po dwóch, trzech tygodniach wychodził z PiSu. Z Platformy Obywatelskiej w tamtej kadencji wchodziło wielu posłów, którzy przeszli do Nowoczesnej, nawet wracali później. Dzisiaj odchodzą kolejni posłowie. No, to jest tak,
czy
że...
Czy to było kulturalne rozstanie? To jest, można polemizować, chyba Paweł Kukiz był chyba jednak trochę zdziwiony. A czy w takim razie teraz Jarosław Gowin będzie dla was taką ostatnią deską ratunku? Czy też może być taką ostatnią?
Jeżeli ktoś potrzebuje desek ratunku, to Jarosław Gowin, a nie Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Polska, bo my jesteśmy samodzielnym podmiotem,
ale
w odróżnieniu do wielu
sondaży,
formacji, które tej samodzielności nie
ten
mają.
Ten obraz nie wyłania się taki świetlany. Jesteście poniżej progu w ostatnich
pani
sondażach.
Redaktor, rzuciłem okiem na sondaże z kwietnia ubiegłego roku. No to on dla mnie wyłaniał się bardzo świetlany w wyborach prezydenckich. I co z tego zostało? Jak się zmieniła rzeczywistość w ciągu dwóch tygodni?
No bo potem wkroczył na scenę Rafał Trzaskowski.
No. A właśnie. A co będzie za 3 lata? Pamięta pani Ryszarda Petru i Nowoczesną i 30% lidera opozycji?
Doskonale.
I premiera.
I on sam mówił sobie, że będzie premierem.
Ja już takich premierów z Krakowa, nie tylko, niejednego
widziałem. Jan Maria Rokita.
Wielu takich źle skończyło. My spokojnie pracujemy, efekt będzie myślę, zaskakujący, jak stworzymy blok centrowy i będzie blok liberalno-lewicowy. Wygramy wybory, będziemy rządzić. Mamy plan do przodu,
czyli
jak rządzić.
Czyli blok centrowy z kim? Polska 2050, konserwatyści.
W bardzo trudnej sytuacji, ale tych, którzy będą się chcieli rozwijać.
Czyli ten blok
gospodarka,
centrowy...
edukacja, ochrona środowiska, zdrowie, samorząd, dobra, zdrowa żywność.
Czyli blok centrowy Polska 2050, rozumiem, i będą konserwatyści jeszcze z PO ewentualnie, tak? I kto tam jeszcze by się znalazł?
Ale zobaczymy, jakie formacje do tego czasu powstaną, bo dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej, że już partia Polska 2050 jest zarejestrowana, ale nie przez Szymona Hołownię, tylko przez kogoś innego.
Szymon Hołownia się spóźnił.
Naprawdę niezłe tutaj zamieszania i huragany wieją nad naszą sceną polityczną. Jak
ale
to
ci,
się
którzy zarejestrowali tę nazwę, to deklarują jednak chęć współpracy z Szymoną Hołownią, także to nie
bardzo
jest
dobrze.
Tak, że no to fajnie. Wezmą, przygarną to logo i absolutnie już nie oddadzą.
Ale będzie jeszcze jakaś partia youtuberów pewnie przed wyborami, którzy na 3 miesiące zaczną nadawać w internecie, powiedzą wszystkiego najlepszego dla wszystkich i może też 10% będzie. To jest niespotykane, co się może wydarzyć.
Michał pyta, słuchacz, proszę zdać relację ze współpracy z Jarosławem Gowinem w ciągu 2 tygodni.
To w ciągu 2 tygodni ani razu nie rozmawiałem z Jarosławem Gowinem.
Nic, ani SMS, ani telefon, nie, absolutnie
nie.
Nic.
Nie, nie było ani wymiany SMS-ów. Myślę, że teraz Jarosław Gowin skupia się na ratowaniu swojej partii i powinien więcej jeszcze czasu poświęcić na to, żeby dbać o polskich przedsiębiorców, zawalczyć właśnie o uruchomienie w reżimie sanitarnym gospodarki.
A dlaczego nie wychodzi z koalicji Jarosław Gowin?
Bo myślę, że czeka na moment, który sprawi, że będzie miał poczucie bezpieczeństwa, że wszyscy posłowie z nim wychodzą, którzy deklarują współpracę dzisiaj i jeszcze będzie miał szansę z kimś pójść w aliansie wyborczym. Ale ten czas nie jest zbyt długi. Za chwilę on się skończy po prostu. To nie będzie tak, że ktokolwiek będzie czekał na Jarosława Gowina i jego posłów do dnia zarejestrowania listy w kolejnych wyborach. To takie trwanie długie przy rządzie PiS-u, a później odskoczenie, nic z tego nie będzie. Ten czas ucieka naprawdę i myślę, że nie warto go marnować na bycie w czarnej dziurze rozłączonej prawicy.
Czyli im wcześniej, tym lepiej. Ale dlaczego akurat Jarosław Gowin zostaje w koalicji? Tym bardziej, że domagał się, żeby...
Bo może nie jest pewny wszystkich posłów, którzy deklarują. Może ta część posłów, która deklaruje poparcie dzisiaj dla niego, mówi tak, deklarujemy poparcie, jak jesteśmy w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Jak wyjdziemy, to już tego poparcia dla ciebie nie deklarujemy.
A dlaczego Jarosław Gowin zmienił zdanie w sprawie kolejnego haraczu dla mediów, czyli żeby opodatkować zyski z reklam? No bo pierwsze stanowisko było takie twarde, nie poprzemy tego, bo to uderzy w polskich przedsiębiorców, a w żaden sposób nie osłabi cyfrowych gigantów. No ale teraz jednak rozpoczął Jarosław Gowin konsultacje na początek z Izbą Wydawców Prasy. Więc to nie jest taka gałązka oliwna, że jednak Jarosław Gowin dąży do porozumienia jednak w ramach koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy?
My też rozmawialiśmy na spotkaniu konsultacyjnym 3 klubów parlamentarnych z zaproszonymi wszystkimi środowiskami opozycyjnymi, z ekspertami, ze środowiskami wydawców, ze środowiskami tych, którzy nadają reklamy, zlecają reklamy, więc to jest normalne, że prowadzi, nie widzę nic dziwnego, że prowadzi konsultacje. Chciałbym, żeby wytrwał w tym stanowisku, że nie poprze zbójeckiej ustawy, bo to nie jest zachowanie zbójnika Janosika, bo do niego możemy mieć sentyment pozytywny, bo on zabierał bogatym i dawał biednym, ale to są zbóje, proszę pani redaktor, bo zbóje zakazują wolności słowa, zbóje ograniczają prasę, szczególnie tą drukowaną, która powinna być dotowana. Jakby była realna ustawa o podatku cyfrowym, to moglibyśmy o niej dyskutować. A najlepiej te sprawy rozstrzygnąć nawet nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale OECD, czyli szerzej, żeby to miało zasięg ogólnoświatowy, a nie tylko zasięg lokalny.
Czyli gdyby
ta ustawa uderza w konsumentów, bo za to zapłacą obywatele, zapłacą małe firmy, które nie będzie stać na zlecenie reklam, zapłacą media i zapłacą obywatele po raz drugi, bo nie będzie dostępu do informacji. Są dwie przestrzenie. Przestrzeń wolności słowa i przestrzeń gospodarcza. My mówimy wprost. Żadnych nowych podatków przez najbliższe dwa lata. Wycofamy się z podatku, które wprowadził rząd. Odrzucimy podatek cukrowy, odrzucimy podatek od spółek komandytowych i nigdy nie pozwolimy na wprowadzenie zbójeckiej ustawy medialnej.
A gdyby miał pan obstawiać, to jak zachowa się w tej sprawie ostatecznie Jarosław Gowin? Poprze ten podatek od zysków z reklam, czy też nie?
Jak poprze, to nie będzie już czego zbierać po porozumieniu.
Pytanie od słuchaczy oczywiście. Mateusz pyta, co z projektem PSL-u dotyczącym wpisania do konstytucji kompromisu aborcyjnego? Czy PSL zbiera jeszcze podpisy od posłów? Namawiacie do tego projektu, czy to była tylko grafika na Twitterze?
Namawiamy, projekt został przygotowany, zaprosiliśmy inne kluby. Oczywiście nasi posłowie się podpisali.
Była A jest wystarczająca liczba podpisów?
To jest za mało.
No ja wiem, no właśnie.
Była chęć części posłów Platformy do...
O, i zawiesił nam się pan...
Że dyscyplina partyjna na to nie pozwala w tej wolności światopoglądowej.
Aha, jeszcze raz, proszę powtórzyć, bo pana na chwilę wycięło.
Że była próba podpisania przez część posłów Platformy. Chcieli podpisać się pod tym. Zresztą część posłów Platformy popiera i referendum, i powrót do kompromisu, i naszą ustawę. Nie tylko wpisanie do konstytucji, ale ustawę. No i chyba w tej wolności światopoglądowej ogłaszanej dyscyplina klubowa zwyciężyła, żeby nie podpisywać niczego spoza własnego klubu.
A to podobno taka demokratyczna partia. Łukasz pyta, czy promowany przez Platformę Obywatelską projekt koalicji 276 ma szansę na powodzenie? Niektórzy pana koledzy powiedzieli, że nie ma.
Jeżeli będą dwa bloki, to opozycja może uzyskać 276, a może nawet taką większość, żeby zmieniać konstytucję, a na pewno, żeby przejąć władzę w Polsce. Ale budowanie listy 276 nie osiągnie zamierzonego celu.
Czyli jeden blok to nie jest dobry krok.
Znaczy, my to nie naprawdę czuję, to rymuje. Nie wynika tylko z jakiejś emocji politycznej czy strategii politycznej, to wynika z analizy wyników wyborów. Jakby nawet doszło do stworzenia jednej listy po stronie opozycji, będzie lista PiS-u, no to główne karty będzie rozdrawać wtedy Konfederacja. No czy chcemy, żeby ci, którzy są za całkowitym zakazem aborcji, rozdawali w Polsce karty, żeby oni decydowali, a jak wygra PiS 0,5%, no to metoda Donta może tak zadziałać, że będzie miał samodzielną większość po raz kolejny. To nie jest dobre rozwiązanie. Dwa bloki z punktu widzenia strategii politycznej, po pierwsze, dają szansę na reprezentowanie różnych poglądów, nie odrzucają nikogo, mobilizują większą część elektoratu i to mobilizują pozytywnie do aktywności i do wybrania tej wrażliwości, która jest bliska. Nie wpychamy centrowego elektoratu w ramiona PiS-u. Jeżeli byśmy się oparli tylko na elektoracie lewicowym, to nigdy, czy centrowo nawet lewicowym, nigdy nie wygramy. Musimy mieć elektorat centrowo-prawicowy i centrowy. Bez niego nie da się wygrać z PiS-em.
Michał pyta, czy PSL ma już kolejnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich i kogo?
Nie mamy. Na razie odrzuciliśmy wczoraj kandydaturę urzędującego wiceministra spraw zagranicznych, posła partii rządzącej. Tak jak obiecaliśmy, wszyscy nasi senatorowie zachowali się przyzwoicie, więc wszystkie te głupoty, opowiastki, też próby wpychania nas w jakiś alians z PiS-em okazały się po raz kolejny nieprawdą i mówienie o obrotowości, o tym, że z każdym po raz kolejny udowodniliśmy, że to jest nieprawda. Będziemy zastanawiać się, czy w ogóle jest jeszcze przestrzeń do wyłaniania kandydata, czy kolejny konkurs na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie rozpisany, ponieważ kolejne zapytanie i zgłaszanie, ponieważ może być tak, że partia rządząca zdecyduje się na oczekiwanie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który moim zdaniem będzie brzmiał w następujący sposób. Kiedy Sejm wielokrotnie nie może wyłonić Rzecznika Praw Obywatelskich za zgodą Senatu, można powołać pełniącego rzecznika praw obywatelskich tylko przez Sejm bez zgody Senatu. I będzie powołany pełniący obowiązki rzecznika praw obywatelskich.
Nominat Prawa i Sprawiedliwości.
Będzie kuriozalną sytuacją, tragiczną dla przestrzegania konstytucji w Polsce, ale też dla praw obywatelskich.
I obstawiam, że gdyby tak rzeczywiście było, gdyby tak rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, to tym kandydatem albo tym PO rzecznika praw obywatelskich byłby Piotr Wawrzyk.
No pewnie jeszcze byłby zapis, bo dzisiaj już chyba konstytucja i ustawy uniemożliwiają Piotrowi Wawrzykowi kandydowanie po raz kolejny w normalnej procedurze, ale to wszystko jest do odwrócenia, pani redaktor. Przecież nie takie ciężary dźwigała pani Przyłębska na ramionach Trybunału swojego.
Maria pyta, co teraz robi Jan Bury? Czy pan wie?
Pewnie pracuje gdzieś, nie mamy kontaktu, ale jedno jest pewne. Jest od 6 lat nierozstrzygnięta sprawa. I gdzie jest ta prokuratura? Gdzie są te sądy? Gdzie są ci wszyscy, którzy tak łatwo rzucali oskarżenia i mówili, już zaraz będą wyroki? Co to jest za państwo, które nie jest w stanie w 6 lat doprowadzić w tak głośnej sprawie do jakiegokolwiek rozstrzygnięcia? To jest po prostu niemoralne wobec każdego, nie tylko pana posła Burego, ale wobec każdego, który jest poddawany takiemu linczowaniu publicznemu, oskarżeniu, a później jest w zawieszeniu, w takiej próżni. On jest w takiej próżni dzisiaj, bo nie wiadomo, co się dzieje w tej sprawie, nie wiadomo na jakim etapie i dlaczego nie ma rozstrzygnięcia przez tyle lat. To jest okrutne, to jest niestety wymiar sprawiedliwości poległ w gruzach, bo on w ogóle nie działa.
Ale Jan pyta, dlaczego kompletnie się odcięliście od Jana Burego? Czy nie wierzycie w jego niewinność?
Wycofał się z polityki, zachował się przyzwoicie, bo chciał wyjaśnić wszystkie sprawy. Tylko, że tego nie może zrobić, jak widać, bo państwo mu na to nie pozwala, bo państwo nie jest skuteczne, bo wiele potrafi rzucić oskarżeń, ale nie potrafi później doprowadzić do jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, nie potrafi doprowadzić do jakichkolwiek rozpraw i zakończenia sprawy. To pokazuje, w jakim dramacie jest nasze państwo, że można rzucić kalumnię, można postawić oskarżenia, a później przez wiele lat trzymać w zawieszeniu taką osobę. Zachował się po męsku, powiedział, dopóki nie wyjaśnię swoich spraw, nie jestem w polityce. I tej zasady się trzyma.
Adam pyta, czy ciągle pan walczy o prezydenturę, bo pana plakat ciągle wisi na billboardzie we Włodawie?
To może ktoś na swoim prywatnej posesji tak się przyzwyczaił, że dalej trzyma. Wszystkie te, które nośniki, które zamawialiśmy, zostały usunięte. Proszę o informację. Jeżeli przeszkadza ten plakat, to oczywiście go usuniemy. Wszystkie, które wiedzieliśmy o miejscach, zostały przez nas zgodnie z obowiązującym prawem usunięte.
Słuchacz Adam powinien wysłać pana na przykład do pana na priwie, na Twitterze powinien wysłać jakąś
bardzo
informację?
Bardzo proszę, będzie super.
To chyba będzie najlepsza forma kontaktu.
Skoro najlepsza.
Jest na Twitterze, zadzwonimy
do koleżanek i kolegów z Łodawy, do tych, którzy tam działają. I na pewno pomogą w tym, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku.
To jeszcze Podo pyta, dlaczego zaszczepił się pan przed lekarzami pracującymi przy chorych na COVID, mimo że pan nie wykonuje aktualnie zawodu lekarza?
Porad medycznych udzielam każdego dnia w wielu kwestiach, ale powód tego szczepienia był inny. Powód był następujący. Na dzień przed Wigilią dzwoni do mnie minister Dworczyk z pytaniem. Wtedy, przypomnę, sondaże, które wskazywały, że tylko 30% społeczeństwa jest chętnych się zaszczepić. Po ankietach w szpitalach też wychodziło, że 20-30% personelu medycznego chce się szczepić. Była duża niechęć do szczepionek. Dzwoni do mnie minister Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień i pyta się, czy zaraz po świętach mogę przyjechać do Warszawy, żebyśmy wspólnie, ponad podziałami, z profesorem Grodzkim, z ministrem Kraską, który też nie wykonuje codziennie zawodu lekarza, bo jest urzędnikiem, jest ministrem dzisiaj, tak jak ja jestem posłem, on jest senatorem.
A wcześniej byłem ministrem.
Mówię o aktualnej sytuacji.
Tak.
Tylko i prosi, zróbcie publiczne szczepienie, żeby zachęcić koleżanki i kolegów lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, żeby rozwiać te wątpliwości. No i pyta się, czy jestem gotowy pomóc w takiej akcji promocji szczepień. Zgodziłem się, tak, przerwałem pobyt z rodziną, przyjechałem, zaszczepiłem się w świetle kamer po to, żeby promować, nie w ukryciu, nie zabiegałem o to, nie dzwoniłem, nie prosiłem, tylko spełniłem prośbę pełnomocnika rządu do spraw szczepień, żeby ponad podziałami pokazać, że przynajmniej do promocji szczepień jesteśmy wspólnie zdolni.
I jeszcze ostatnie pytanie ode mnie już, bo co pan sądzi o tym, żeby religia znalazła się na maturze? Żeby można było, żeby maturzysta mógł zdawać egzamin z religii?
Są kraje w Unii Europejskiej, których takie rozwiązanie funkcjonuje. Oczywiście, ale uważam, że to nie jest konieczne dzisiaj. Gdyby to była wiedza o historii religii, czyli coś wymiernego, co można sprawdzić, trudno sprawdzać wiarę, zaangażowanie w wiarę podczas matury. Uważam, że to nie jest po prostu potrzebne. Nie wprowadzałbym czegoś takiego.
Dobrze,
ja chciałbym oddzielić politykę od kościoła i kościół od polityki. Uważam, że tu jest największy problem. Nie to, gdzie się odbywają lekcje religii, tylko że polityka weszła z buciorami do kościoła, a kościół dał się wykorzystać cynicznie partii władzy, partii rządzącej. I trzeba politykę z kościoła wyprowadzić. To jest najważniejsze.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Władysław Kośniak-Kamysz, prezes PSL-u, był z nami, prezes Ludowców. Życzę nieustająco zdrowia. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia
do
życzę. Kłaniam się.
Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej, hej.